Rozmowa kontrolowana.
Gościem Jacka Naliwajka jest Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, panie pośle.
Dobry, witam po świętach.
No właśnie, poświąteczny okres, taki próba podsumowania tego, co wydarzyło się w 2017 roku i co będzie istotnego w 2018 roku. Więc chciałbym najpierw o ten 2017 pana zapytać. Jakie te wydarzenia mijającego roku będą tymi najważniejszymi, tymi zapamiętanymi, tymi, które mają w efekcie zmienić nasz kraj?
Z całą pewnością takim wydarzeniem niesłychanie doniosłym z końca roku zresztą, które się dokonało, to były zmiana na stanowisku premiera. I tutaj ja przyznam, że jestem pełen najwyższego uznania dla wielkiej klasy pani premier Beata Szydło,
której
dokonania są ewidentne. Natomiast jakby rozumiejąc potrzeby chwili, potrzeby sytuacji, tak jak to w prawdziwej drużynie się dokonuje, uznała czy przyjęła te racje, argumenty przemawiające ze zmianą na tej pozycji i dała bardzo prosty, czytelny sygnał dla akceptacji tej zmiany właśnie przez swoją decyzję, nie tylko o rezygnacji, ale przede wszystkim o pozostaniu w rządzie. Bo przecież gdyby jakieś tu ze swojej strony wyrazy niezadowolenia dały, to być może ta zmiana w ogóle nie doszłaby do skutku.
Mhm. Natomiast... I jakiś rozdźwięk ewentualnie w partii bądź wśród wyborców mogłoby być,
więc,
tak?
Więc to zostało, owszem, z pewnym żalem przyjęte przez część wyborców, których serce pani premier podbiła. Ale właśnie sposób, wielka klasa, w jaki to się dokonało, myślę, że to jest czymś zupełnie wyjątkowym, niespotykanym, jak chodzi o nasze standardy. Natomiast tu pan premier Morawiecki stoi teraz wobec nowych zupełnie wyzwań i zadań. I wszyscy trzymamy kciuki, żeby się powiodły.
Mówi pan, że to było wyzwanie chwili, wyzwanie tego, co teraz się dzieje. A co to były za wyzwania?
Otoczenia, w jakim Polska funkcjonuje, ta wielka presja zagranicy wywierana na Polskę. Pod różnym względem, nie róbmy analizy tego w tej chwili, zresztą myślę specjalnie na to nie ma czasu. Natomiast ja przyznam, mam parę innych takich bilansujących jakby podsumowań.
Myślę, że... Wiem, tylko zaczął pan od tego podsumowania, bo to rzeczywiście istotna zmiana polityczna.
Wydarzenia, które zostaje w pamięci, które
istotna,
zaważy na tym.
Zmiana z punktu widzenia politycznego. W tych tygodniach odbywają się wybory różnych szczebli władz Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu. Jak pan tłumaczy tę zmianę członkom partii?
To było trochę wcześniej, bo od połowy października do połowy grudnia musiało się to dokonać. Rzeczywiście w tych wszystkich naszych strukturach na Pomorzu 40 kilka komitetów. Także dzień po dniu tych wyborów, ile się dokonało i spotkań z ludźmi było mnóstwo. Przekazywałem to tak, jak to się odbyło. Właśnie powołując się na ten sygnał, który wysłała pani Beata Szydło, że przyjęła tą zmianę. Decyzja na poziomie Komitetu Politycznego zapadła niemal jednogłośnie. Natomiast odnosząc się do spraw generalnych, jak gdyby dziejących się w Polsce, ja mam takie jakby dwa poziomy swoich osobistych, powiedzmy, pewnych bilansów w ubiegłym roku, ale przede wszystkim tych państwowych. Więc w tej sferze takiej państwowej, myślę, to co się dokonało, to przede wszystkim ta wielka zmiana dokonująca się w ogóle w Polsce. Ucięcie w końcu UBA tym aferom wielkim reprywatyzacyjnej w Warszawie, czy Amber Gold, jednak przywraca wiarę Polakom w państwo, że państwo jest, że państwo działa w ich interesie.
Mówi pan o działającej w Sejmie Komisji do Spraw Amber Gold i Komisji Weryfikacyjnej.
Działające w tej chwili i sprawdzające się absolutnie 500+, na które się okazuje pieniędzy starcza. Właśnie dzięki ukręceniu UBU mafii VAT-owskiej okazuje się, że takie miliardy wpływają do budżetu, że jesteśmy w stanie to wszystko sfinansować i dokonuje się wielka jakby redystrybucja dochodu narodowego, że naprawdę te miliardy złotych zaczynają trafiać do kieszeni Polaków no jakby podnosząc ogólny standard życia, i to myślę musi przywracać Polakom wiarę w państwo. I mam takie poczucie, że w swoim otoczeniu, w głosach osób spotykanych na ulicy, że Polacy to doceniają, szanują, cieszą się, że ta nasza duma z naszego państwa i wiara w to, że potrafimy sami się rządzić i kierować państwem, rzeczywiście rośnie. To jest to dokonanie takie wielkie na miarę państwową, natomiast moje takie osobiste, to mam wielką satysfakcję.
Niech zgadnę, handel w niedzielę.
Oczywiście, to jest jedno z nich.
Dobrze, panie pośle, to za chwilę dojdę do tych pana osobistych satysfakcji.
Ale cofnę się jeszcze do innego, że w zeszłym roku o tej porze mniej więcej mieliśmy tą jakby żałosną próbę puczu w Sejmie, te pewne emocje.
Sali sejmowej, tak.
Ale wtedy na tamtym posiedzeniu grudniowym Sejmu została uchwalona również ta tak zwana ustawa dezubekizacyjna, która weszła w życie w tym roku. I dla mnie to była pewna ustawa symetryczna do innej. Bo równocześnie w ubiegłym roku, w tym roku.
A już żyjemy tym przyszłym.
Uchwaliliśmy ustawę przyznającą osobom represjonowanym i szykanowanym świadczenie godnościowe, niezależnie od kryteriów finansowych, równe temu dodatkowi kombatanckiemu. I dla mnie to ucięło pewien okres haniebny niejako, kiedy, o którym raper Tadek śpiewał, mając też Żołnierzy Wyklętych na myśli, piosenkę "Co to za kraj, w którym bohaterowie żyją w biedzie, a ich oprawcy pobierają sowite emerytury". Więc ten okres w Polsce się skończył, że to jest wielkie, takie historyczne, pewne zadośćuczynienie, dziejowa sprawiedliwość, że oto oprawcy przestają korzystać z tych nadzwyczajnych przywilejów, a osoby represjonowane, szykanowane otrzymują to świadczenie godnościowe. Więc
to ja o dwóch, wydarzeniach. Jednym tym takim ogólnopolskim, drugim osobistym pana chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale zacznijmy od tego ogólnopolskiego. Podczas pasterki arcybiskup Sławoj Leszek Głódź mówił, że w polskich spraw nie rozstrzyga ani ulica, ani zagranica, ani ręka podniesiona w Brukseli i wymierzona przeciw rozporządzeniom w Polsce, ani poklask dla decyzji, które negują suwerenność naszego ustawodawstwa. Jak pan skomentuje te słowa arcybiskupa?
Dla mnie to było wypowiedziana pewna oczywistość, że dla każdego, kto kocha Polskę, kto nosi ją w sercu, tego rodzaju stwierdzenia są czymś naturalnym i oczywistym. I ja to przyjąłem jako coś, co powinno być, i myślę, że wybrzmiało tak mocno dlatego, że nie dla wszystkich jest to oczywiste, że to są środowiska, które próbują budować swoją egzystencję polityczną właśnie odwołując się do tej totalnej opozycji, i albo inaczej, totalna opozycja próbuje właśnie używać tych środków ulicy i zagranicy. Ale przyznam, że chciałbym o takich zjawiskach w Polsce właśnie przy okazji świąt móc zapomnieć i życzyłbym sobie, żeby w nowym roku już tego typu zjawiska były zupełnie marginalne.
Ale sam pan powiedział, że przy wymianie premiera z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego jednym z czynników było to, co dzieje się w otoczeniu, to, co dzieje się w Europie. O ile pamiętam dobrze, na początku grudnia było spotkanie szefów regionów z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie między innymi mówiliście na tym spotkaniu o wizerunku Polski w Europie i na świecie.
Tak, panie redaktorze, ja wspomniałem w którymś momencie o ucięciu ubatej mafii VAT-owskiej, o tych miliardach złotych, które gdzieś wyciekały, rozpływały się. Dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że znaczna część tych środków wypływała również do różnych instytucji zagranicznych, że Polska była tym państwem neokolonialnym, wykorzystywanym, i że to jest prawdziwa przyczyna tej wielkiej presji również zagranicznej na Polskę, na polski rząd. Tak, bo zawsze, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także gdzieś za tym wszystkim leżą wielkie interesy. No i w związku z tym te preteksty, jakie daje nasza opozycja tym różnym zagranicznym, powiedzmy, siłom do nacisku na Polskę są wykorzystywane bezlitośnie i stąd ta presja zagraniczna na Polskę, ale ja sobie wyobrażam, że sobie znakomicie z tym poradzimy. Przynajmniej dla mnie zawsze jest tak, że im bardziej ktoś mnie próbuje czymś szantażować, naciskać, tym bardziej uparcie to mnie utwierdza, że walczę o słuszne rzeczy i że tym bardziej nie mogę się poddać. I tutaj jestem przekonany, świadczy o tym poparcie Polaków dla polskiego rządu, że w tej polityce budowania siły gospodarczej i bezpieczeństwa Polaków nie zejdzie, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zejdzie z tej drogi.
Bo z jednej strony mamy krytykę ze strony Komisji Weneckiej, Komisji Europejskiej naszego kraju, z drugiej strony także Departament Stanu Stanów Zjednoczonych też nas krytykuje.
Nie mieszajmy w to za bardzo Departamentu Stanu. Ja myślę, że tutaj tak jak zawsze Polacy chcą i będą, są na tyle dumnym narodem, że będziemy sami sobie urządzać ojczyznę i nie pozwolimy, żeby żadni tam, nie będę wyliczał tutaj nazwisk różnych urzędników unijnych, którzy aspirują czy uzurpują sobie prawo decydowania o tym, jak ma wyglądać nasza rzeczywistość.
A oni odwołują się do tego, że łamiecie konstytucję.
To przepraszam, wszystkim, którzy wymachują tym, przepraszam, tym frazesem o łamaniu konstytucji, domagam się, żeby wskazali w którym miejscu. I tutaj jedynym argumentem, jaki znajdują, to jest rzekomo zróżnicowanie wieku emerytalnego wśród sędziów ze względu na płeć.
Sądu Najwyższego.
Więc to tylko budzi uśmiech politowania.
Dobrze, to o tym osobistym sukcesie, bo 2017 rok to pańska praca nad ustawą o zakazie handlu w niedzielę. To trwało prawie cały rok, jeśli nie cały rok. Chciałbym zapytać, do mniej więcej początku listopada wydawało się, że gotowy będzie taki kompromis, że dwie niedziele będą bez handlu, a już pozostałe będą. I na początku listopada, czy w połowie listopada nastąpiła taka zmiana.
Już, panie redaktorze, żadna zmiana nie nastąpiła w którymś tam momencie, jeśli już to jest wieloletni postulat Solidarności. Powiedział pan pańska praca, więc jakby wracam. To jest wieloletni postulat Solidarności.
Przepraszam, był pan przewodniczącym.
Praca dotyczyła projektu obywatelskiego, owszem, przy inspiracji Solidarności zgłoszonego. Tak się stało, że dla mnie stało się to jakby zupełnie moją odpowiedzialnością od połowy września tego roku dopiero, bo to objąłem funkcję szefa podkomisji, która tym się zajmowała. I powiem tak, rzeczywiście w tamtym momencie obowiązywała, bez względu na to, co publicznie różne osoby mówiły, obowiązywało formalnie stanowisko rządu mówiące o etapowym dochodzeniu. Tak brzmi do dzisiaj, obowiązuje przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko. I ja po to, żeby móc rozpocząć procedowanie w ogóle tej ustawy, zapowiedziałem, że będzie zgłoszona tego typu poprawka, od razu zastrzegając, że nie przesądza to o tym, jak w ostatecznym kształcie ta ustawa wyjdzie. Ta ustawa wymagała mnóstwo pracy, więc i dyskusje na podkomisji, nie będę tego wszystkiego powtarzał, żeby umożliwić procedowanie nad całą resztą tej ustawy. Położyłem na stole, że tak powiem, takim językiem karcianym troszkę ten kompromis, który wzbudził różne takie czy inne emocje. Ja spokojnie to przyjmowałem, czekałem, co będzie dalej. Przepracowaliśmy całą ustawę i dopiero na samym końcu, tak jak zapowiadałem, zostały podjęte te decyzje najistotniejsze, polityczne, czyli co do kształtu tego, jak to będzie rozwiązane. I ta decyzja zapadła, owszem, w tym momencie można powiedzieć troszkę kompromisowo, żeby nie dawać pola do konfrontacji oponentom tego rozwiązania. Poszliśmy w rozwiązanie takie łagodne, kompromisowe. W roku następnym wchodzimy od 1 marca. Tu też jest czas jeszcze na przyjęcie poprawek senackich, miesiąc czasu dla prezydenta na podpisanie i króciutkie wakacje legis. Od 1 marca będziemy mieli po dwie niedziele handlowe w miesiącu.
W przyszłym, 2018 roku.
W 2018 roku. W 2019 będzie już tylko jedna ostatnia niedziela. Tutaj będzie pierwsza i ostatnia. W następnym roku już tylko ostatnia. I od 2020 to będzie 7 niedziel handlowych w roku. Dwie przed Bożym Narodzeniem, jedna przed Wielkanocą i plus ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca przed wakacjami i również sierpnia przed rokiem szkolnym. Takie dość szczególne niedziele. 7 niedziel w roku będzie handlowych, a pozostałe handel będzie ograniczony oprócz tych wyjątków naturalnych. No, chodzi o to, żeby nie utrudniać ludziom życia, żeby te zupełnie oczywiste, naturalne punkty, jak stacje benzynowe, czy dworce, kwiaciarnie i tego typu placówki były czynne. Te, które zazwyczaj również dzisiaj muszą być czynne, żeby umożliwić ludziom dostęp do różnych usług publicznych. Też żywienie, najogólniej mówiąc, jak najbardziej będzie czynne.
Jest pan szefem regionu pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości. Za niespełna 11 miesięcy wybory samorządowe. Z czym pójdziecie do tych wyborów? Z jakim programem?
Z całą pewnością będziemy starali się, żeby te główne idee, przesłanie społeczne, zwłaszcza które były obecne i realizowane w tej pierwszej połówce kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości na poziomie krajowym, starać się przełożyć również na te języki regionalne naszych małych ojczyzn, żeby również te zmiany tak powszechnie akceptowane przez Polaków na poziomie krajowym mogły się dokonywać na, również na poziomie regionalnym.
A co to znaczy, jeśli przełożymy to na jakieś konkretne rozwiązania?
Konkretne rozwiązanie, no tutaj szczegółowo, jeśli chodzi o nasze programy regionalne, myśmy to nieraz podkreślali, kwestia dróg regionalnych, upowszechnienia ułatwień w dojazdach, tu są określone programy, również ta wrażliwość społeczna, są takie instytucje samorządowe, które podlegają właśnie marszałkowi. Opieka zdrowotna to jest wyłącznie kompetencja marszałka większości szpitali, jak chodzi, z wyjątkiem Akademii Medycznej, to wszystkie, cała inna,
niektórych szpitali
cała reszta służby zdrowia podlega samorządom. Więc tych obszarów takich jest bardzo wiele i również myślę, że tu jest pewien obszar dla poprawienia współpracy. Ja zwracam uwagę, że niestety stało się tak, że samorządy próbowały ingerować w tą wielką politykę krajową. No, co daleko szukać? Problem imigrantów, uchodźców. Tutaj samorządy próbowały rozgrywać tą sprawę, wywierając również presję na rząd, zwłaszcza tutaj ten nasz pomorski, choćby prezydent Sopotu, naciskając na przyjmowanie imigrantów, co jest tak powszechnie nieakceptowane przez Polaków. No ale powiedzmy, że przy świętach może nie rozgrywajmy.
A kiedy poznamy kandydatów na prezydentów? Do wyborów 11 miesięcy. Ja wiem, że to jest pytanie często jest, powtarzane. Nie,
jeśli chodzi o regulacje w Prawie i Sprawiedliwości, to jest to jasno rozstrzygnięte statutowo. Tutaj myśmy wykonali swoją część pracy, tą pewną liczbę ograniczonych kandydatów na prezydenta Gdańska, ponieważ to dotyczy miast wojewódzkich. Jest to kompetencja na poziomie krajowym. Została zgłoszona i spośród nich będą wybrani ci, którzy będą kandydowali.
A ile nazwisk zgłosiliście?
Ja przypomnę.
Ile nazwisk na prezydenta Gdańska zgłosili?
Cztery nazwiska.
Cztery.
Zastanawiam się, w jakiej formule podać. Tutaj najpierw posłowie, poseł Smoliński. Oprócz tego, no to jest jedyny poseł, użyłem liczby mnogiej. Owszem, w Gdyni również tutaj Marcin Chorała. Natomiast wracając do Gdańska, są to również Kacper Płażyński, Marcin Zieleniecki i Stefan Nawrocki, szef Muzeum II Wojny Światowej, więc no cztery znakomite nazwiska. Na pewno spośród nich będzie wyłoniony jedna osoba, która będzie kandydowała wyborach na prezydenta miasta Gdańska.
I to Warszawa zdecyduje. Znaczy zarząd tutaj, krajowy, tak?
Tutaj nie będę całych procedur jakby przytaczał. Jest to w statucie zastrzeżona decyzja dla Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i z tych kompetencji to ciało skorzysta.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam. Do siego roku.